No dobrze, ja wziąłem bohaterką naszego spotkania, jest Marta, tak to zostało zaplanowane. No i w tym kluczu tego hasła, tego spotkania, tego cyklu spotkania, będę chciał pokazać proces tej uzdrawiającej mocy Boga poprzez spotkanie z Panem Jezusem. Ale zanim to uczynię, no to musimy tę Martę troszeczkę przybliżyć. Ja odczytam fragment z Łukasza, który później będziecie mieli jeszcze do odczytania, do swojej ewentualnej jakiejś wglądu do medytacji. On jest z 10 Łukasza, brzmi następująco. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i posługiwała się jego mowy. Natomiast Marta uwijała się po rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Ten fragment jest czasokroć interpretowany jako przeciwstawienie Marty Marcie i tak dalej, i tak dalej. One są generalnie komplementarne, ale problem Marty, gdybyśmy chcieli go ująć bardzo skrótowo, problem Marty polega na nieodpowiednim podejściu do posługi. Bo to, że ona posługuje, to jest diakonia i to jest wszystko ok. Natomiast podejście do posługi, do pracy, którą ona wykonuje jako gospodyni, bo Marta w ogóle narazując po aramejsku znaczy pani domu, więc ona wpisuje się w ten klucz bardzo dobrze. Więc ona jest przejęta tą samą sprawą, natomiast to, co robi, jest niewłaściwe z racji na zaburzenie intencji. Ona generalnie rzecz biorąc jest bardzo zajęta, to znaczy po grecku delisaptor, to znaczy roztargniona lub rozdarta i pochłonięta jest w takim swoim zabieganiu, zaczyna tracić kontakt z otoczeniem i tracić kontakt ze sobą. I ona przyjmuje Pana Jezusa i to robi to oczywiście ze szczerym sercem. Natomiast Pan Jezus w pewnym momencie, przyjęty osobowo, potraktowany personalistycznie, podmiotowo staje się przedmiotem. Gdzie sprawy Pana Jezusa zaczynają brać górę, gdzie najpierw jest Pan Jezus, to jest takie schodzenie, takie itinerarium występujące. Najpierw jest Pan Jezus, on ją przyjmuje, ona go przyjmuje. Później są sprawy Jezusa, bo trzeba go nakarmić. Tak? A później to jest tak, jak ja sobie poradzę z tym, żeby go nakarmić. I to, co było na początku dobrą intencją, czyli podmiotowe podejście do Pana Jezusa, staje się jej problemem, jak ona sobie z tym poradzi. Nie dość na tym, że jak ona sobie z tym poradzi, to już tak, odcięty jest Pan Jezus, odcięta jest Marta. Ona w tej swoim zaburzeniu, to zaburzenie, w greckim użyte słowo takie jak tsunami, jak hałas uliczny, ale jest tak już zaburzona w tych emocjach, tej wściekłości na tę siostrę, a to wszystko wynika z tego niezauważonego przejścia z osoby Pana Jezusa na jej osobę. To jest po prostu nieuporządkowane przywiązanie do tego, jak ja wypadłem. Zobacz. I w tym nieuporządkowaniu, kiedy już zbiera w niej te emocje negatywne, to oburzenie jest dwojakie, bo to oburzenie jest z jednej strony oburzenie jest na Marię, która siedzi jak zaklęta i patrzy tam na tego Pana Jezusa i tam wsłuchuje się i nie pomaga. I ona tutaj proszę zwrócić uwagę, że ona się zwraca do Pana Jezusa w ogóle ponad głową Marii. Czy ci nieobojętne, że ona tam i tak dalej, w ogóle Marii nie ma. Jest traktowana w trzeciej osobie. Tam jest takie duże używane słowo, zostałam tutaj sama, jestem tu osamotniona, zupełnie oddzielona. Ten grecki to wybrzmiewa, ona jest zupełnie odizolowana, odcięta emocjonalnie w tym natłoku swoich uczuć. Tam, że pamięć, czy to jest obojętne, tam jest takie greckie słowo użyte,
To jest tylko użyte raz w tekście, kiedy uczniowie toną w łodzi na jeziorze. I oni mówią, panie, czy ci to obojętne, że to nie my? I ona jest po prostu tym tsunami tych jej emocji negatywnych, jest już tak owładnięta tym swoim doświadczeniem, że kompletnie nie panuje nad sytuacją. Dlaczego? Dlatego, że nie to, że robiła to coś, co jest z natury dobre, tylko że podejście do sprawy zostało zainfekowane w jakiś sposób jej miłością własną, no co to dużo opowiadać. Jest w gniewie, więc ten gniew jest pozytywny. W sensie to myślę, że to wiecie, ale żeby było jasne. Gniew jest moralnie obojętny. Uczucie gniewu może powstawać. Pytanie jest, co się z gniewem robi. Gniew jest informacją. I ten gniew można dobrze wykorzystać, na przykład tak jak są przykłady ludzi, którzy byli rozgniewani w obozach koncentracyjnych na swoich oprawców i to doświadczenie gniewu wykorzystywali jako energię do przetrwania. Bo to są takie świadectwa, ale może być również gniew, który jest skierowany jako energia destrukcyjna wobec osób, które są w otoczeniu. Niekoniecznie muszą być nawet autorami tego wzburzenia, bo może im się po prostu dostać takim, powiedziałbym, rikoszetem. Więc cały problem tego zagadnienia, tam jeszcze mamy, w tym tekście mamy, że przystanąwszy i powiedziała to do Pana Jezusa, to generalnie rzecz biorąc, tam jest takie greckie określenie, które mówi, że spojrzała na nich z góry. Ona generalnie rzecz biorąc ma się w tym swoim działaniu ma się za najważniejszą osobę, że to ten posiłek w pewnym momencie, to ugoszczenie staje się w centrum. I dlatego Pan Jezus mówi, troszczysz się o wiele, a potrzeba tylko jednego. I i tutaj Pan Jezus robi bardzo pozytywną rzecz, mianowicie on jej nie mówi, on nie mówi do niej, spójrz na Marię i ucz się od Marii. Nie upokarza jej. On ją napomina delikatnie, żeby zmieniła wektor, żeby ona zmieniła podejście. Żeby nie było tak, że dobra rzecz, która jest, może wynikać naprawdę z dobrych intencji, ale wiecie, że dobrymi intencjami są piekło wybrukowane, tak? Że to, że ja mam dobrą intencję, że robię coś z dobrego serca i tak dalej, to zawsze on to, co jest czynione, ono zawsze powinno podlegać oczyszczeniu. Ono zawsze powinno być weryfikowane, czy ja robię to, co robię, to robię ze względu na siebie, czy robię to ze względu na osobę, wobec której to robię. Pamiętam, jak ja byłem rektorem Restsakramize na krakowskim Przedmieściu, tam podlega hospicjum. I w tym całym zespole tym medycznym tam byli również wolontariusze. I ci wolontariusze, to pani psycholog mi to wytłumaczyła, że to nie jest tak, że każdy może przyjść. Bo my musimy to zweryfikować, dlatego że może być taka sytuacja, że osoba, która jest na przykład, niesie za sobą jakieś poczucie winy. Nieodwracalne wobec, nie wiem, kogoś, kogo zaniedbała, a ta osoba zmarła. I ona będzie próbowała odkupić w cudzysłowie, naprawić tę krzywdę poprzez to, że ona tu będzie siedziała przy tych chorych. I ten chory nie jest traktowany podmiotowo, tylko ona to robi dla siebie. Nie robi tego dla osoby, której posługuje, tylko robi to ze względu na swój interes. I to jest zanieczyszczona intencja. I kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób doszło do jakiegokolwiek zwarcia, albo nie jakiegoś zachowania jakiegoś, nie wiem, nieodpowiedniego pacjenta, jakkolwiek, co by się jakkolwiek mogło zdarzyć, to wtedy może być to nieuporządkowanie, które może się odbić właśnie na pacjencie, dlatego że ten pacjent jest traktowany jako remedium, a nie jako osoba, wobec której ta posługa jest spełniana. Więc to w tej marcie tutaj bardzo wybrzmiewa, dlatego to trzeba sobie pytać, dlaczego ja to robię, po co ja to robię, kurbonu. Dlaczego dobra? Dlatego, że zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, Też będę takie pytanie tam, bo będę chciał zadać przy medytacji, znaczy, jak ja zachowuję się w kryzysie? Bo ta krizis po grecku to znaczy sięgnięcie dna.